Facet na luzie. Facet na luzie, Sławomir Sieźniewski. Dzień dobry Państwu. Witam Państwa bardzo serdecznie, jak w każdą niedzielę, chwilę po godzinie 13, gdy w audycji Facet na luzie rozmawiamy o pasjach, hobby, pracy, życiu, rodzinie, jednym słowem wszystkim, co kręci prawdziwych facetów. Dzisiaj także o pasji, ale i o sukcesji. Oto przede mną gość, dowiedzmy się o nim troszeczkę. Znak zodiaku?
Znak zodiaku strzelec.
Hobby?
Hobby auta amerykańskie.
Kim bym był, gdybym nie był tym, kim jestem, bądź też co bym robił, gdybym nie robił tego, co robię?
No nie wyobrażam sobie, żeby robić coś innego i żeby mieć inną pasję, jaką mam, także w pełni spełniony.
Z czego jestem dumny?
No najbardziej dumny jestem z mojego syna, który przejął moją pasję i jakby spełnia się również tak jak ja w tej pasji.
Czego się trochę wstydzę?
Nie mam się czego wstydzić. Mam, że tak powiem, porządną rodzinę, także tu absolutnie nie mam się czego wstydzić.
Ideał kobiety?
Oczywiście moja żona.
Zawód wykonywany?
Działalność prywatna.
A imię i nazwisko?
Krzysztof Cooper.
A właśnie. Dzisiaj, szanowni państwo, gościem audycji Facet na luzie jest pan Krzysztof Cooper. Witam serdecznie. Dzień dobry.
Witam.
Ale zaraz jest z nami ktoś jeszcze. Jak to jest możliwe? Przecież w audycji Facet na luzie zawsze rozmawiamy jeden na jeden. Ale, szanowni państwo, zasady są od tego, żeby je od czasu do czasu zmienić. I dlatego dzisiaj chcemy też troszeczkę porozmawiać o sukcesji. I razem z nami jest kolejny gość i jest to...
Filip Cooper, witam.
Czyli syn Krzysztofa Coopera. Obaj są założycielami i właścicielami Muzeum Amerykańskich Aut American Old Cars w Kościerzynie. Zaczynamy audycję Facet na luzie.
Facet na luzie.
Panowie, jak to się właściwie zaczęło? Ja rozumiem, że to senior rodu wymyślił pierwsze amerykańskie auto w waszej rodzinie.
Jasne. Zaczęło się dość dawno, bo to 23 lata temu. Zakupiłem wtedy pierwsze auto, ściągnąłem je ze Stanów, z Kalifornii.
Ale po co to auto? Wielkie, nieprzydatne, jeśli tak można powiedzieć, nie mieszczące się na naszych ulicach, chodnikach, miejscach parkingowych, a na dodatek żłopiące paliwo straszliwie.
No właśnie to mnie fascynowało, że było tak wielkie, a zaczęło się od tego, już moja mama mi mówiła, że jak byłem jeszcze takim małym dzieciakiem, to jak widziałem jakiś jakkolwiek duży samochód, nie wiem, czy to był wtedy amerykański, ale wołałem na ulicy Cadillac, tak? I stąd jakby gdzieś to widocznie się zakodowało u mnie i później gdzieś z czasem poprzez jakieś czasopisma zacząłem oglądać amerykańskie auta.
A to nie było łatwe, bo w PRL-u wychowywaliśmy się na małych Fiatach, Polonezach, Wartburgach, Syrenach, Warszawach.
Zgadza się. Dlatego mówię, ponieważ zawsze miałem trochę inne spojrzenie na świat i też poruszało mnie wszystko inne i między innymi te amerykańskie auta gdzieś mi tam utkwiły w głowie i dążyłem do tego, żeby taki pojazd posiadać.
Filip, a dla ciebie chyba amerykańskie auta to już były codziennością, bo już chyba były wtedy, kiedy zacząłeś raczkować.
No, ja po prostu pamiętam sytuację, jak miałem 5 lat, jak właśnie bo to 5 lat, 2002 rok, jak właśnie tata przyjechał tym czerwonym Cadillaciem DeVille z 68 roku. Wszyscy wybiegliśmy z domu, żeby go powitać, oczywiście z wielkim podziwem dla taty i dla tego samochodu. No jakby ja zawsze to trochę tłumaczę tak, że ja nie miałem szansy się przed tym po prostu obronić. Jak cię atakują po prostu takimi atrakcyjnymi rzeczami, jak taki fajny amerykański samochód, już gdyś ma się, nie wiem, no 5 lat, no to jest to coś, czego po prostu, no, chyba nie da się wyzbyć.
Bo to rzeczywiście jest taki efekt wow, jak się patrzy na tego rodzaju limuzyny, prawda?
No tak, no 20 lat temu i dzisiaj, i nawet w momencie, gdy te auta były produkowane, czyli tam nawet mamy samochody, które mają po 70 lat, to nawet wtedy one robiły wielkie wow.
No dobrze, to jak się kupowało ten pierwszy amerykański samochód, kiedy myślę, że wtedy jeszcze chyba internet nie był tak bardzo rozwinięty i tak dalej, i tak dalej. Ktoś w Gdańsku po prostu miał taki samochód, czy też nie został ściągnięty?
To z pierwszym samochodem to było trochę takie podejścia, tak? Bo pojechałem, taka niemiecka firma miała mi ściągnąć, ale w sumie nie doszło do tej transakcji, mimo tego, że już się w Niemczech znalazłem, żeby ten pojazd odebrać i wtedy szukałem poprzez czasopisma amerykańskich pojazdów firmę, która takie pojazdy ściąga i mój pojazd został przez tą firmę ściągnięty z Kalifornii i to był pojazd zakupiony od pani burmistrz z Kalifornii, także przypłynął bezpośrednio do Hamburga i z Hamburga był odebrany, że tak powiem, tutaj do Polski.
Ale jeździł już, był w doskonałym stanie?
On był w stanie jezdnym, zresztą wszystkie pojazdy, które posiadamy w kolekcji, były zakupowane w kondycji takiej, że mogły po prostu jeździć.
Także... Okej, i spojrzałeś na niego i...
No i wiedziałem, że to jest to, bo że tak powiem, miałem gdzieś tam w głowie, że chcę posiadać Cadillaca, amerykański pojazd w cabrio, tak? Bo to pojazd ten posiadają długość 6 metrów, co jest właściwie niewyobrażalne, tak? Bo jak go rejestrowałem, to pani w Urzędzie Komunikacji przede wszystkim się ze mną sprzeczała, że to nie może być osobowy pojazd ze względu na silnik, który miał 8 litrów, tak? A drugie ze względu na jego wymiary. No ale oczywiście, bo to był, że tak powiem, no taki przypadek, który no nie na co dzień się, że tak powiem, konfrontuje, że tak powiem, z takimi wymiarami i z takimi osiągami, jeżeli chodzi o moc silnika.
Ale początkowo rozumiem, że to miał być taki jeden pojazd, taki trochę dla szpanu?
Dokładnie tak to miało wyglądać. No niestety wydarzyło się, jak się wydarzyło, że podczas drugiego sezonu jeżdżenia uszkodziła się pompa wody i poszukiwanie w tamtym okresie, tak, to nie było tak jak dzisiaj, że można coś z internetu szybko zamówić, tylko rzeczywiście trwało to cały sezon, no i stwierdziłem, że jeżeli tak to ma się odbywać ta jazda, że przez tak długi okres muszę szukać, żeby taką pompę ściągnąć, tak, to muszę coś znaleźć, żeby mieć zastępczego, no i tak, że tak powiem, zaczęło się poszukiwanie drugiego pojazdu na zasadzie zamiany, że jak jeden nie jeździ, to żeby było można sobie ten czas wykorzystać.
A jak się wtedy tego szukało? Też czasopisma?
Też czasopisma.
Ale już znajomi wiedzieli, że Krzysztof szuka takich samochodów, więc jak ktoś coś wiedział...
Próbowałem też przez internet, bo wtedy już te czasopisma powstały internetowe, tak? Także już wtedy, że tak powiem, była szerszy wachlarz możliwości, żeby coś znaleźć.
Mhm. Co jest takiego fascynującego w tych samochodach i w tamtych czasach?
To jest ciężko powiedzieć. Tak, ja nie ukrywam, że mimo tego, że od ponad 22 lat jestem w posiadaniu tego pojazdu czy tych pojazdów, tak, to za każdym razem jak idę do tej naszej powierzchni, tak, bo tego nie do końca można nazwać garażu, bo to już jest hala, tak, to jest taka adrenalina, tak, za każdym razem jak ten jeden z tych pojazdów, jak odpalam, tak, to jest też taka adrenalina, zupełnie każdy pojazd jakby ma inny komfort jazdy, inny komfort siedzenia, także to trzeba przeżyć i w związku z powyższym zapraszam również do Kosierzyny, jakby ktoś miał okazję poznać to uczucie, to również u nas sobie taką przejażdżkę można zamówić.
A co było pierwsze? Fascynacja takim amerykańskim samochodem, czy generalnie fascynacja trochę tym amerykańskim stylem życia, Elvisem Presleyem, tą muzyką, tym klimatem, tym takim blichtrem, tym takim błyskiem, które były charakterystyczne dla Ameryki lat 60.
No na pewno tym amerykańskim klimatem, tak? Zresztą już kiedyś, że tak powiem, większość filmów, starych filmów, tak? No to jak oglądaliśmy w telewizji, to z uczestnictwem jakby no, starych samochodów amerykańskich, tak? I to było widać, tak? I nigdy sobie nie zdawałem sprawy z tego, że te samochody są aż tak duże, tak? Ale jak miałem pierwszy kontakt z takim pojazdem, to wiedziałem już, że to musi że tak powiem, zaistnieć w życiu, tak? Ten pierwszy kontakt zrobił na mnie tak duże wrażenie, jak byłem na jakimś tam zlocie aut amerykańskich, to nie zdawałem sobie sprawy, że te pojazdy są aż tak duże, tak? W pierwszym momencie, jak zobaczyłem ten pojazd i stałem obok, to powiem szczerze, że trochę miałem duży strach w oczach, tak? Czy jak się w ogóle tym da poruszać po tych naszych tutaj polskich drogach?
Ale na szczęście okazało się, że nie taki diabeł straszny, a i drogi pojawiły się lepsze. Szanowni Państwo, my dzisiaj w audycji Facet na Luzie pozostajemy cały czas w amerykańskim klimacie. Dzisiaj gościć będziemy oprócz Filipa i Krzysztofa Coopera, także przyjaciół Elvisa Presleya i jego samego. Filip Cooper, Krzysztof Cooper, właściciele Muzeum Amerykańskich Samochodów w Kościerzynie. Filip, ile teraz macie samochodów w tej waszej wielkiej hali garażowej, w której mieści się muzeum?
No łącznie posiadamy 31 amerykańskich klasyków.
Zaczęło się to wszystko dosyć niedawno, można powiedzieć, tak? 2002 rok usłyszałem.
Tak.
2002 rok. No dobra, no ale to był ten pierwszy samochód, potem drugi. A co się stało, że ich stało się 31? Wyprzedaż była jakaś za oceanem?
Wyprzedaż nie, ale że tak powiem, cena dolara spowodowała to, że warto było w coś zainwestować. Tak? To był taki czas, kiedy ten dolar spadł tak nisko, różni ludzie inwestowali, że tak powiem, w różne rzeczy, a dla nas jakby otworzyła się furtka, że wiedzieliśmy, że chcemy jakby zakupić sobie, dokupić amerykańskie pojazdy, co nas jakby no rajcowało już wtedy z moim synem, tak, bo widziałem, że też go to kręci, tak, i stwierdziliśmy, że zainwestujemy sobie w takie samochody. No i wtedy oczywiście powstała konieczność powiększenia, tak, bo mieliśmy najpierw w garażu to tu, to tam, a później jakby powstała konieczność taka, żeby powiększyć halę na to, żeby to, te pojazdy tam umieścić. No i nie ukrywam, że są ambitne plany, żeby tą kolekcję nadal sukcesywnie powiększać.
Filip, to który samochód kupowałeś?
Ja zakupiłem El Camino z 69 roku, Chevrolet El Camino, także to jest taki mój.
Jak wyglądały te negocjacje, powiedz?
A no, na początku nie byłem za bardzo przekonany, bo można się domyślić, że pojechaliśmy z tatą obejrzeć ten samochód, no i ja tak nie byłem do niego za bardzo przekonany.
A to w Polsce było?
Akurat ten był tutaj w Polsce na miejscu, pojechaliśmy go obejrzeć. No, mnie za bardzo ten stan tam auta nie zadowalał, aczkolwiek tata już tam gdzieś jakieś negocjacje z panem zaczynał prowadzić. Ja mówię, nie, czekaj, jeszcze nie, pojedźmy jeszcze, zobaczmy jeszcze innego, no ale skończyło się na tym, że żeśmy zakupili ten samochód, który gdzieś tam też w myślach był, no może na handel, może zrobimy i sprzedamy, ale jak ja już zacząłem przy nim robić i rozbierać go po prostu na drobny mak, no to kolejna decyzja, samochód zostaje z nami.
No, no i jasne, bo to sentyment, przecież no pierwszy tak kupiony to, przez syna.
Tak to zazwyczaj u nas właśnie wygląda, że tak naprawdę każdy po tym drugim samochodzie miał być samochodem, a zróbmy, kupmy, my sprzedajmy, a może się coś uda zarobić, ale jednak ta magnetyczna siła tych samochodów jednak tak mocno nas przyciągała, że myśmy nie byli w stanie się ich po prostu tak, no, sprzedajmy. To jest nawet... myśmy w naszej całej historii 23 lata zbierania samochodów sprzedali 5 czy 4 samochody. No, one są nadal nieodżałowane. Nadal żałujemy, że a to ten, a pamiętasz ten, a no to jednak te samochody mają dla nas coś w sobie, że ciężko nam się ich po prostu pozbywać.
Muszę powiedzieć, że z tego co wiem, to było kupowanie, to było też swego rodzaju ryzykiem, bo Krzysztof Cooper, o ile się nie mylę, to jeśli chodzi o samochodową mechanikę, to tak raczej niekoniecznie wie, gdzie się na ogół nalewa paliwo, ale reszta to nie, więc kto te samochody przygotowywał, bo one jednak od czasu do czasu pojawiała się jakaś awaria, prawda?
Zgadza się. Te samochody potrzebują serwisowania, a zwłaszcza teraz, kiedy mamy ich więcej i one nie są nawet użytkowane, tak? Bo jak były jeden czy dwa i były użytkowane, to potrzebowały jakby tego serwisu mniej, a jak są nieużytkowane, no to wiadomo, że to trzeba tam ten. Ja osobiście nie jestem mechanikiem, nie znam się, a to tutaj, co jeżeli chodzi o nawet wlewanie tego paliwa, to jak pierwszy pojazd sprowadziłem i zajechałem na stację benzynową, a było to w Żukowie, i podeszłem do dystrybutora, to chodziłem dookoła i nie wiedziałem, gdzie się paliwo wlewa, tak? Oczywiście tam panowie ze stacji wyszli z ciekawości, żeby popatrzeć. No ja udawałem, że też z nimi chodzę, aczkolwiek nie wiedziałem, gdzie to się nalewa, a to było trzeba odchylić z tyłu tę tablicę rejestracyjną na takich zawiasach, na sprężynce i tam się mieścił wlew paliwa. Aczkolwiek musiałem chodzić dookoła, bo nie wiedziałem. No i jak mówię, no ja korzystałem z jakichś takich mechaników, czyli takich dość doświadczonych, starszych panów, tak? Którzy już jakby no nie byli swoje praktyki nie mieli w nowoczesnych zakładach, tak? Tylko rzeczywiście takich, którzy gdzieś tam na Fiat.
Nie jedną Warszawę, Fiata.
No, dokładnie.
Poloneza przerobili.
Na tych gaźnikach, tak? No, ale tutaj się tak wydarzyło, że mój syn wyraził swoje zainteresowanie i rzeczywiście nie ukrywam, że czasami go widzę nawet w niedzielę, w wolnym czasie, że sobie idzie tam do garażu czy na kanał, tak? I przy tych samochodach grzebie. No, ja nie mam takiej możliwości, dlatego że powiem szczerze, nie znam się. Ja gdzieś wyjeżdżałem sobie na jakąś przejażdżkę, a to zawsze się ustawiałem tak, że z pracownikiem, że jeżeli mają być pod telefonem, bo jakby się coś wydarzyło, to muszą podjechać, bo ja no niestety, ale no mimo pasji, jaką mam do tych aut, niestety nie jestem w stanie się z tym uporać.
Natomiast Filip, tam słyszałem, że dba o każdy szczegół, ma specjalne ściereczki i tak dalej. Filip, opowiadaj.
No zgadza się, no inaczej, taką jakby umiejętność jakiegoś takiego majsterkowania rzeczy takich bardziej technicznych, no to już zauważyłem u siebie od dawna, ale właśnie przyszedł taki moment, gdzie nasza kolekcja liczyła no już prawie te 30 samochodów, no i teraz tak, chcemy gdzieś pojechać, coś tutaj z tym nie, coś nie gra z tym samochodem, zawsze takie znaki zapytania, a czy dobra, no nawet jak nam się uda pojechać, no to czy tam coś się nie wydarzy. Także powiedziałem sobie, nie można mieć 30 aut i wkładać ręce w kieszenie i tylko szukać mechaników, którzy, powiedzmy sobie, oni nie zawsze i tak wiedzą, z czym mają do czynienia, tak? Pomimo, że jest to prosta mechanika, taka w miarę intuicyjna, to dzisiejsi po prostu mechanicy, no, nie zawsze mogą się wiedzieć, co tam jest nie tak i jak do tego podejść. I po prostu, no, zdałem sobie sprawę, że muszę się tym zająć, bo to nie jest sztuka posiadać, tylko sztuka jest jeszcze nimi jeździć i się cieszyć tym wszystkim, tak?
Oczywiście. No cóż, szanowni państwo, za chwilę dowiemy się, jakie samochody w tej kolekcji kościerskiej są najcenniejsze, ale póki co wróćmy na moment do świata Elvisa Presleya i jego czasów. Krzysztof Cooper, Filip Cooper, właściciele Muzeum Amerykańskich Aut, są gośćmi audycji Facet na luzie. Filip, jakie auta w waszym garażu są twoim zdaniem najciekawsze? Czy to różowy Plymouth Belvedere, czy może policyjny Buick LaSabre?
No jeżeli chodzi tutaj o naszego różowego Plymouth'a, no to i to jest właśnie ten nasz drugi samochód, tak? Czyli znamy już około 20 lat i no jest to o tyle ciekawy samochód, że jak myśmy go sprowadzili, no to on był w takim troszkę stanie no mocno do roboty. Ten akurat był taki mocno...
Ale był różowy, rozumiem, od początku.
No nie był. Był biało-złoty. Był biało-złoty, gdzie tam ten złoty już stracił oczywiście dawno swój blask i no koncepcja była taka, żeby po prostu, no nie dość, że ten samochód jakby no odrobić, zrobić go, no to żeby jeszcze taki troszeczkę z jajem. No i właśnie ten kolor, przepraszam, różowy z białymi elementami, ale również takie nasze przeróbki, jak podniesienie skrzydeł, bo on jakieś skrzydła miał, ale jednak marzyły się większe, wiadomo. A bigger is better, to jest takie amerykańskie piękne przysłowie, także skrzydła również zostały podniesione mu o 10 cm w trakcie trwania prac blacharskich. No i jest tam też nowoczesne audio. Wnętrze jest zrobione jakby też według naszego pomysłu. Także nasz różowy Plymouth z 57 roku, no to jest taki nasz samochód customowy, bym powiedział. Takiego drugiego auta po prostu na świecie nie ma. No ale jeżeli chodzi o jeszcze jakieś inne ciekawe auta, no to jednym z najbardziej cennych samochodów to jest Cadillac z 54 roku, Cadillac Fleetwood. A mamy jeszcze inne bardzo ciekawe, rzadko spotykane.
Taki złoty mieliście też.
Złoty Cadillac, również Cadillac, to jest rok 64, Cadillac DeVille w Cabrio. Ale jeżeli chodzi jeszcze o takie właśnie rodzynki, coś, co jest bardzo rzadko spotykane w naszym kraju, no to mamy samochód takiej marki Packard, która już nie istnieje od lat 60. Packard, rocznik 54. Silnik to jest konstrukcja rzędowa, ósemka dolnozaworowa, także to jest coś takiego, jak ja komuś pokazuję ten silnik, to mówię, słuchaj, napatrz się, bo takiego czegoś już nigdy nie zobaczysz. To jest konstrukcja, której po prostu, no... Nie ma gdzieś tam na porządku dziennym, żeby sobie tam, o, bo tam jest taki, bo w tym aucie taki był. Nie, to jest coś, co jest po prostu mega bardzo rzadkie. No i jeszcze samochód z tych rzadszych i no dzisiaj w miarę cennych jest to Edsel z 59 roku i historia, tak już w skrócie mówiąc, historia marki Edsel jest o tyle ciekawa, że ta marka trwała tylko 3 lata, także no można sobie wyobrazić, że niewiele tych samochodów zostało dlatego wyprodukowane. No i my szczęśliwi jesteśmy, że mamy taką ciekawą markę jak Edsel też u nas.
Ale zaraz, i tutaj was złapałem, panowie, tak, bo mówicie o tym, że tam przerabiacie te samochody, jakiś tam coś tam sobie zmieniacie, kolorujecie i tak dalej, i tak dalej. To jak to jest? Jak to odtwarzacie oryginalność? Tak?
Inaczej, no tutaj jakby ten Plymouth Belvedere, to jest taki głównie ten nasz samochód, który żeśmy
podrasowali
według
zrobili
swojego...
Zrobili lepiej niż Amerykanie.
Musisz uwierzyć, że jak pokazujemy, mamy okazję Amerykanom, którzy też są w temacie samochodów, pokazać zdjęcie naszego Plymouth'a, to zawsze Amerykanie mówią, wow, ja nie wiedziałem, że Plymouth robił tak wysokie skrzydła. No i wtedy ja odpowiadam, ty nie wiesz, co Polacy potrafią, co Polak potrafi. Także ten samochód rzeczywiście jest w takim kierunku, no, customowym, tak to muszę nazwać. Aczkolwiek ja jestem fanem właśnie samochodów, które są gdzieś tam w stanie takim... fabrycznym, jak to się mówi, to znaczy doprowadzić auto jak najbardziej do takiego gdzieś tam fabrycznego stanu.
A jak jest z częściami właśnie? O to chciałem się zapytać.
Mm-hmm. No dzisiaj inaczej niż 20 lat temu, dzisiaj jest o tyle łatwiej, że mamy internet, mamy te wszystkie strony internetowe. To jest po prostu czasami tylko wklikać i już ci wyskakuje tak naprawdę 20 różnych opcji, którą byś chciał wybrać, aczkolwiek no to wszystko jest jednak nadal do ściągnięcia zza wielkiej wody i no tutaj koszty czasami sprowadzania tego wszystkiego potrafią przerazić, ale no robimy sobie takie prezenty, bym to ujął, robię takie większe zamówienie raz lub dwa razy do roku, no i ściągam to, co jest potrzebne, żeby po prostu nasze samochody cały czas usprawniać, ulepszać, żeby one były nadal eksploatowane bezproblemowo, tak?
To zapytam się od razu właśnie o te koszty, tak? Wyobraźmy sobie, że mam odłożone trochę pieniędzy i chciałbym sobie kupić jakiś taki samochód w dobrym stanie, w miarę do jeżdżenia. To musiałbym mniej więcej ile przygotować? No, rząd przynajmniej.
Mm-hmm. Myślę, że wszystko zależy też od modelu, jakim byśmy byli zainteresowani. Jednak no, są modele kultowe, ikoniczne, które kosztują... No... od 100 tysięcy wzwyż i to wzwyż to jest nawet...
Ale 100 tysięcy złotych.
Złotych, tak, 100 tysięcy złotych to jest gdzieś tam ten taki pułap, myślę, za taki samochód, nazwijmy go ikoniczny, który jest po prostu jakimś takim wyznacznikiem amerykańskiej motoryzacji. Ford Mustang, Corvetta w dobrym stanie, Camaro, to są takie muscle cary, Cadillac w dobrym stanie, oczywiście w takim już naprawdę fajnym stanie, no to jest od 100 tysięcy wzwyż, nawet do około 500 tysięcy. Myślę, że i takie samochody byśmy znaleźli. Aczkolwiek takie jest teraz zjawisko, wiele się sprowadza z tych stanów samochodów, też współczesnych, no i widać, że Amerykanie też jednak gdzieś tam wyzbywają się jakichś samochodów można nawet takie samochody, które nie są jakieś tam bardzo pożądane, poszukiwane, ale nadal są to rasowe amerykańskie klasyki z silnikami V8, z piękną linią, fajne kolory. Gdzieś tak od 40 tysięcy można sobie już jakiś fajny samochód znaleźć.
No proszę bardzo. cała Ameryka za jedyne 40 tysięcy złotych, żyć nie umierać. Krzysztof Cooper, Philip Cooper, czyli właściciele Muzeum Amerykańskich Samochodów w Kościerzynie. Mieliście już kilka aut. Kiedy pojawił się pomysł muzeum?
Pomysł muzeum pojawił się w momencie, kiedy lokalni mieszkańcy w Kościerzynie wiedzieli, że posiadamy taką szerszą kolekcję pojazdów, wtedy mieliśmy chyba ich 12, tak? I że tak powiem, dzwonili nam do furtki, czy można by odwiedzić, że tak powiem, nasze muzeum, aczkolwiek nie było to muzeum, no my z grzeczności udostępnialiśmy, czyli było trzeba tam chodzić.
To była taka atrakcja Kościerzyny, tak?
No, tak trochę. No, tak,
to się mówi lokomotywy w jednym miejscu, a w drugim amerykańskie samochody.
Było to dla nas bardziej uciążliwe, tak? Gdzieś tam, żeby z kimś się obchodzić i wtedy w weekendy znowu się ktoś pojawiał, bo słyszał gdzieś znowuż od kogoś, że gdzieś tam ktoś już wpuścił, tak? A później, że tak powiem, jak już się troszkę tych pojazdów nazbierało, to żeśmy podjęli decyzję, czy by jakby z jednej strony umożliwić, żeby ktoś to mógł zobaczyć, tak? To nie chodziło jakby jakieś tam muzeum zarobkowe, tylko mieliśmy bardziej na myśli to, żeby ludziom z pasją również pokazać te pojazdy. Dlatego, że ja wcześniej gdziekolwiek słyszałem, że ktoś posiada taki pojazd, czy takie pojazdy, gdzieś tam kiedyś takie było muzeum, tam wystawa taka tam w Czechach, tam mieli, ktoś miał 8 pojazdów, tak? To ja już tam jechałem i stąd jakby miałem jakby na myśli, żeby ktoś, kto jest zainteresowany, żeby to umożliwić, tak? No i później mówię, ta pasja później rosła razem z tym i stąd tych pojazdów przybywało. No na tą chwilę, no niestety powierzchnia, jaką posiadamy, jest już w tej chwili wypełniona pojazdami i jesteśmy zmuszeni szukać rozwiązania, które nam pozwoli na kolejne, że tak powiem, kolejny zakup.
Były nawet pomysły na to, żeby to muzeum przenieść do Gdańska gdzieś w pewnym momencie.
Był taki pomysł, tak, tylko że to, co tutaj już dopowiem, to co syn tu już zaczął, tak, że była pasja i tak dalej, no to tak sobie za bardzo nie wyobrażamy, żeby to nasze dziecko wysłać do Gdańska, tak.
Chcemy... To nie jest, miło jest.
No,
tak, tylko droga z Kościerzyny zapchana, nie rozumiem,
no, tak. Czasami tak.
I tak na tą chwilę twierdzimy, że nie zależy nam aż tak, że tak powiem, na tym nie wiadomo jakim zarobku, tylko chcemy mieć jakby rozwijać to z pasją. Zresztą to też jesteśmy tutaj w audycji. Tak?
Z pasją, tak.
No, bo jak mielibyśmy tylko zarabiać, to byśmy chcieli zaoszczędzić na tej drodze. A zależy nam na tej pasji i dlatego myślę, że to się raczej nie wydarzy.
A jak jest takie powiedzenie, że jak nie przyszła góra do Mahometa, to przyszedł Mahomet do góry. I bardzo wiele osób przyjeżdża do was, żeby robić tam różnego rodzaju filmy, tak, dokumenty, teledyski i tak dalej, i tak dalej. Co na przykład ostatnio robiliście?
No mamy już dorobek takich właśnie różnych, nazwijmy to akcji, tak, które jakby ktoś sobie jakby wymarzył, zażyczył, wymyślił, że po prostu potrzebuje amerykański samochód. No ostatnio realizowane był kalendarz na przykład dla Domu Spokojnej Starości w Elblągu, również sesja zdjęciowa do trójmiejskiej marki odzieżowej, również teledyski, tak, dla Kombi Łososki, dla zespołu Excited. Filmy, to jest film Disco Polo. Mieliśmy tam krótki, ale mieliśmy swój rozdział w tym filmie i film tytułu nominowany do Oscara, to był The Coldest Game. Także tam już nasz samochód Cadillac Fleetwood rocznik 54 zagrał taką dość większą rolę, tak? Był tam jednak więcej wykorzystywany niż jakaś tam tylko migawka amerykańskiego auta. Nie, to był samochód, który był tam jakby cały czas wykorzystywany.
No właśnie, tak się zastanawiam, bo niewiele osób pewnie spodziewa się tych wszystkich cudów w wielkim garażu w Kościerzynie. Ja sam pamiętam, że pierwszy mój przyjazd tam razem z ekipą telewizyjną wywołał taki pewien efekt wow, tak, że rzeczywiście, bo to są nie tylko samochody, ale też cała aranżacja. Widziałem tam trupy gangsterów rozjechanych przez policyjny samochód. Widziałem tam słodką Merlin z podwiewaną wiatrem spódniczką i tak dalej, i tak dalej. Staracie się, żeby to było i dla tych starszych, którzy pasjonują się tylko i wyłącznie motorami, maszynami, silnikami, a także coś, żeby było na czym, jak to się mówi, oko zawiesić.
Jasne. Znaczy widzimy, że mamy wielu odwiedzających, którzy przyjeżdżają do nas i zazwyczaj są to panie, które po że tak powiem, po odwiedzinach komentują, że to była naprawdę fajnie spędzony dzień, dlatego że spodziewały się tylko samochodów, co nie do końca może by ich to fascynowało, ale że cała ta oprawka dookoła no jest na tyle zrobiona ciekawie, że można sobie popatrzeć, zainteresować się, porobić sobie zdjęcia, przy tym uśmiechnąć się, także jest to, myślę, zrobione ze smakiem i na to też zwracamy uwagę, bo to nie ma być, że tak powiem, typowy, że tak powiem, nie wiem, komis samochodowy, tak, że stoją samochody.
Jeden tylko... obok drugiego.
Dokładnie.
Każdy ma swój świat, każdy ma swoją scenę. Taki też był zamysł, żeby to po prostu wyglądało po prostu jak z Ameryki, tak? Mamy przy naszym samochodzie policyjnym, tak jak już tutaj wcześniej wspomniałeś, taką scenkę, że leży tam jakiś tam gangster pod samochodem, policja siedzi, już tam go spisuje, coś tam, wiesz, się dzieje jakaś akcja. No oczywiście jest to jakby akcja napad na bank, tak? Taka scena napad na bank. No i jak mam okazję po prostu z zwiedzającymi porozmawiać, albo poprowadzać jakąś wycieczkę, to zawsze im opowiadam, słuchajcie, tutaj macie taką scenę napadu na bank. No bo gdzie jest bardziej popularny napad na bank niż w Stanach? No i to właśnie tak nawiązujemy tymi scenami właśnie do Stanów, tak?
No, my nie będziemy napadać na bank, ale po amerykańsku zagramy. Panowie, Krzysztof Cooper, Filip Cooper w studiu audycji Facet na luzie. Panowie, można powiedzieć, że takich wariatów jak wy, to na świecie jest bardzo wielu, tak? Bo którzy kochają stare samochody, niekoniecznie amerykańskie. Jest mnóstwo różnego rodzaju zlotów zjazdów. Wiem, że te wasze samochody są często taką perełeczką bardzo chętnie oglądaną, ale gdzie na przykład jeździcie, żeby pokazać swoje i zobaczyć to, co inni mają?
No dopiero co teraz, niedawniej jak w zeszły weekend byłem we Wrocławiu na super imprezie w hali stulecia. Można nawet powiedzieć, że była to taka impreza dla wybranych, bo prezentowali tam taki jeden typowy gatunek stylowy samochodów. Na przykład właśnie taka impreza jak we Wrocławiu, tak? No ale odbywają się też tutaj u nas różne zloty. W Sopocie dwa razy do roku.
W Bytowie
tak również się odbywa, tak? Właśnie już sobie dzisiaj na Facebooku zaznaczyłem zainteresowany. O, pamiętaj, tutaj masz pojechać. Zresztą już miałem od chłopaków zaproszenie. W zeszłym roku nie udało się pojawić, ale w tym roku planuję, bo tak jak mówisz, pokazywać się innym i zobaczyć, co też inni mają, tak? Bo to nie jest tylko sam dla siebie, ale właśnie na takim zlocie poznajesz ludzi. Ktoś ci coś mądrego zawsze może powiedzieć, ktoś ci może coś doradzić, tak ostatnio. Teraz właśnie na tym zlocie gościu mi powiedział, bo opowiadam sobie z nim, że mam szybę do samochodu z 56 roku, no ale każdy boi mi się jej wstawić, tak? No bo szyba zawsze może pęknąć, takie jest ryzyko wstawiania szyby. No i jeszcze to nie jest szyba klejona, tylko na uszczelkę, a to są takie krągłości w tych szybach, a gościu mówi, ubezpiecz szybę, tak? Ja mówię, aha, no i mówię, to są takie rzeczy, które może od zwykłego jakiegoś użytkownika samochodu miejskiego bym się nie dowiedział, a tutaj od takich ludzi, którzy są w temacie, którzy wiedzą, o czym mówią i też się spotykają z takimi jakimiś, nazwijmy to, problemami, zagadnieniami, zawsze coś mądrego mogą ci dopowiedzieć, tak? Także te spotkania na zlotach są bardzo owocne często.
Jeździliście też do Skandynawii, jeśli się nie mylę.
Tak, zgadza się. Jeździmy do Niemiec, do Hamburga, do Berlina i jeździmy też, płyniemy, tak, do Skandynawii. To są naprawdę bardzo duże zloty. Skandynawia, nie zdawałem sobie wcześniej sprawy, że jest tak duże zainteresowanie i że mają takie samochody, tak? Nie wyobrażam sobie, jak to wygląda w Stanach, aczkolwiek byłem parę razy w Stanach na zlotach różnych, ale to, co akurat miałem okazję zobaczyć w Skandynawii, to po prostu było, to były tysiące aut, tak?
Dokładnie. Ja nawet rozmawiałem z jednym człowiekiem, który też był, to akurat w Szwecji, ale to ogólnie kraje skandynawskie. To oni mają takiego też bzika mocno na temat motoryzacji i głównie też amerykańskiej. No to powiedział mi, że był na pewnym zlocie, gdzie organizator jakby przez mikrofon przepraszał publiczność, że słuchajcie, przepraszamy, ale mamy w tym roku tylko 5000 samochodów. 5000 samochodów. To jest po prostu ilość, której i tak nie zdążysz, nie ogarniesz, żeby to wszystko obejrzeć, a organizatorzy, no przepraszamy, że w tym roku jest tylko 5000, no także można sobie wyobrazić, jak właśnie w tych krajach skandynawskich jest lubiana ta amerykańska motoryzacja i ile tego tam naprawdę jest.
Panowie, no dobrze, 31 aut w tej chwili macie, około 50 tysięcy odwiedzających, którzy odwiedzili to muzeum według danych ze strony internetowej, a co dalej? Jakie nowe samochody? No nie mieszczą się już, no to co? No tak przestaliście kupować, no, wiecie, bo to rynek amerykański od razu siadł. No. No,
aktualnie są plany projektowe, żeby zaprojektować i rozbudowę naszej hali tej garażowej. Tak, z różnymi dodatkowymi atrakcjami, jak na przykład, nie wiem, burgerownia, tak, żeby było można nie tylko przyjść zobaczyć samochody, ale również sobie tam coś przekąsić i być może, że jak ktoś, żeby przyciągnąć klienta, to żeby było coś tam dla najmłodszych, bo to wiadomo, że w weekendy, czy też w tygodniu nawet, jak przyjeżdżają rodzice, no to każdy chce, żeby tam była jakaś atrakcja dla niego. Także w tym kierunku chcemy zmierzać i myślę, że to no, chcemy zacząć to planować, żeby to już nie trwało nie wiadomo jak długo, tak? Bo już mamy 4 pojazdy, które stoją poza muzeum, a po prostu szkoda, tak? Bo mogłyby stać już tam, a no niestety nie chcemy je upychać jeden drzwi w drzwi, tak? Chcemy, żeby te pojazdy miały przestrzeń i dlatego są ambitne i poważne plany, żeby to rozszerzyć i wtedy będziemy zapraszali, że tak powiem, już w nowe miejsce. Tak?
No to panowie, jak to się uda, to pamiętajcie, zaproście też Elvisa Presleya. On żyje. To przynajmniej w naszym radiu.
Nawet w Kościerzynie.
Dziękuję bardzo. Filip Cooper, Krzysztof Cooper, czyli wielcy fani amerykańskiej motoryzacji i właściciele American Old Cars w Kościerzynie. Dziękuję bardzo. Dziękuję także naszym słuchaczom. To była audycja Facet na luzie.